Chwała Bogu, kochani, to jest nauka życia. Uczmy się żyć tu dzisiaj, tu w tym miejscu, tu teraz. I niech wam Bóg, wam i mnie błogosławił w tym, aby ta nauka faktycznie była nauką, która będzie przyjmowana przez nas, bo tylko ta nauka doprowadzi nas do odpoczynku. Niech wam Bóg w tym błogosławi. Kochani, ja tak jak na początku powiedziałem, byliśmy w Legnicy wczoraj. Jeszcze tu dużo więcej powie na ten temat, ale ja powiem wam, że znów mogłem odebrać wiele nauki. Wiele nauki, Bożej nauki od braci, którzy mają o wiele więcej doświadczenia niż ja i których naprawdę warto słuchać i przyjmować to do swojego serca. Dużo było związane z tą sytuacją, jaka teraz w naszym kraju bardzo mocno jest odzwierciedlana, czyli nie wiem, czy to pandemia, czy epidemia teraz, czy cokolwiek by tam jak tokolwiek się nie nazywało, ale to, co zrobiło wiele spustoszeń w naszych sercach i w społecznościach. Wiele z nas nie było przygotowanych na to, kochani. Wielu z nas nie było przygotowanych na to, na ten początek tego, co ma nadejść. Bo Pan Jezus mówi, a jeżeli już takie rzeczy przyjdą do was, to pamiętajcie, że to początek dopiero tego wszystkiego. Ileż potrzeba nam wiary dzisiaj. Ileż potrzeba nam ufności. Jak często musimy słuchać tego, co Pan Jezus ma nam do powiedzenia. Jego rad. Dzisiaj jest trudny czas w zborach. Trudny czas dla pastorów w zborach. Dla wszystkich tych, którzy podjęli się prowadzenia zborów w imieniu Pańskim. O Janie Chrzcicielu jest napisane, że cokolwiek powiedział Panu Jezusie było prawdą. To Jan Chrzciciel któregoś dnia zapłacił cenę niesamowitą za to, że mówi prawdę. To jego głowę nosili wśród wesela na misie i pokazywali. Pokazywali ludziom, jest to opisane na stronicach Pisma Świętego, dlatego abyś ty i ja spodziewał się, że być może któregoś dnia nie może ciebie to nie spotka, to o czym za chwilę powiem, bo nie znasz dnia ani godziny. Ale jeżeli będziesz mówił prawdę o Jezusie Chrystusie, któregoś dnia możesz zapłacić taką samą cenę, jak zapłacił Jan Chrzciciel. Ale warto mówić prawdę o Jezusie. Dzisiaj jest czas, kochani, taki, i to było właśnie też w Legnicy poruszone, że ci, którzy stają tu na tym miejscu i nauczają, i głoszą Ewangelię, boją się mówić o wielu rzeczach. A najbardziej boją się mówić o tych rzeczach, które dzisiaj bardzo mocno dotyczą zborów, które odprowadzają Bożych dzieci od wiary. To dzisiaj się najczęściej o tym boją mówić. Bo to może kogoś zdenerwować, bo to może kogoś od Boga odprowadzić, od wiary, bo to może zrobić spustoszenie w zborach. I taka jest prawda. Ale Jan Chrzciciel zapłacił najwyższą cenę za to. Bo wszystko, cokolwiek powiedział Panu Jezusie, było prawdą. On się nie bał powiedzieć, tej kobiety ci dotknąć nie wolno. On się nie bał powiedzieć, że to jest cudzołóstwo. Nie wolno ci tego zrobić. To między innymi te słowa były przyczyną tego, że jego głowa poleciała. Ale zapewne wy wszyscy, jak i ja, wierzymy w to, że jeżeli wiarę zachowamy, to któregoś dnia przy wspólnym stole w niebie zobaczymy go. Ja w to wierzę, że tak będzie. Wśród siedmiu zborów opisanych w objawieniu Jana jest jeden zbór, o którym ja chyba słyszałem najwięcej usług i najwięcej się mówi o nim. Często dzisiejsze społeczności, o dzisiejszych społecznościach mówi się jako o zborach laodycejskich. Ja chcę dzisiaj czytać. Ja chcę dzisiaj czytać, kochani, o takim zborze. Może najpierw by trzeba było się zastanowić nad tym, nim sięgniemy o tym, co jest tu napisane i sedno tego wszystkiego, o mieście samym Laodicea. Ja powiem wam, że ja to wyczytałem gdzieś. I nie mogę powiedzieć tu, że na 100%, że jest to prawdą. Ale wyczytałem to w pewnej historii apostolstwa, w pewnej historii, która o tym mieście mówi bardzo mocno. Było to miasto, które rozkochało się samo w sobie. Było to miasto bogate, gdyż warunki, w jakich oni i usytuowanie w danym miejscu sprzyjało ku temu, aby być bogatym, to tam przebiegały szlaki handlowe przez to miasto, 3 bardzo ważne szlaki handlowe. I to miasto wzrastało w bogactwie. Rozwijało się zarówno w przemyśle, bogaciło się w różnych dziedzinach i położyli nadzieję w sobie ludzie tego miasta. Kiedy przyszło wielkie trzęsienie ziemi, tam bodajże 500 lat, czy 360, w 360 roku, kiedy przyszło tam wielkie trzęsienie ziemi i kiedy sąsiedzi z zewnątrz, widząc, że to pozostała tam sama ruina po tym mieście i chcieli pomóc, ludzie ci odmówili. Nie chcemy. My sami. My wam udowodnimy. Kiedy rozważałem to słowo, przypomniały mi się słowa pewnej piosenki pogańskiej, którą ja często śpiewałem jako człowiek, jako grzesznik. O mnie się nie martw. Ludzie w Laodycei, może inne słowa, ale powiedzieli do tych, którzy im pomagali, chcieli, o nas się nie martwcie. My sobie damy radę. Przecież my jesteśmy bogaci. My jesteśmy mądrzy. Gdyż kultura naszego miasta doprowadza nas do tego, że mamy prawo takie mówić, że jesteśmy mądrzy. Przemysł, jaki tam istnieje, doprowadził do tego, że mamy prawo powiedzieć, że jesteśmy bogaci. Wybaczcie mi, ja muszę teraz poszukać dokładnie, gdzie to o tym zborze w tym wydaniu, Wiesiu, pomóż mi. 14, tak? Ja czytałem to inne wydanie, przyznam się, że dopiero po drodze. Ale będziemy czytać dalej. To mam nadzieję nie waszego myślenia, czy waszego skupienia na temat tego słowa nie odprowadziło waszych serc w inne miejsce. Jesteście tu i słuchacie Bożego Słowa. O zborze w Laodycei. Możemy sobie powiedzieć, my jesteśmy w innym zborze i chwała Panu za to. Ale chcę wam jedno powiedzieć, że tak jak Pan Jezus nie opuścił tamtego zboru, tamtych ludzi, mimo że nie był tam w środku, wewnątrz, nie był w sercach tych ludzi, to Pan Jezus swojej miłości, łasce i dobroci nie opuścił tych ludzi. Nie zostawił ich, jak to często się mówi, na pastwę losu. Ale stał i kołatał. Boże Słowo mówi, kto puka, temu otworzą. Czyż można by było takie same słowa skierować do Pana Jezusa, do tego pukającego Pana Jezusa? Otwarli mu? Ja nie wiem, tu nie jest napisane, że otwarli mu serca, że otwarli mu drzwi, tak jak tu jest napisane. Natomiast Pan Jezus daje obietnicę tym, którzy to uczynią i tym, którzy wytrwają w Jego łasce. Wspaniałą obietnicę Pan Jezus daje, o której będziemy czytać. Napisane jest tak, a do anioła Kościoła w Laodicei napisz. Pan Jezus kieruje słowa i nie boi się, że ktoś może w tym zborze się zdenerwuje lub może wyjdzie z tego zboru za drzwi. Nie boi się, Pan Jezus mówi. Powiedz im wszystko dokładnie. Co dzisiaj reprezentują, co robią, jak żyją. Powiedz im również, że ich kocham, że ich miłuję. Że nie pozostawiłem ich i nie opuściłem ich. Mimo, że dzisiaj stoję tam. Kochani, człowiek został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Ja wierzę, że w tym miejscu nie ma kogoś takiego, kto by w to wątpił, kto by uwierzył w to, co świat nam oferuje, że jakaś tam ewolucja czy coś takiego. My wszyscy wierzymy, że zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo i żeśmy w doskonały sposób zostali stworzeni. Ale grzech doprowadził do tego, tak jak słyszałem nie tak dawno jednego z mówców, który powiedział, i odeszliśmy z domu Ojca. Grzech doprowadził do tego, że odeszliśmy z domu Ojca. Wszyscy. Ale cały czas był kierowany głos do nas. Wróć. Wróć do domu Ojca. Kochani, dzisiaj przychodzi czas, aby w zborach, bo ktoś to powiedział, że słowa tego, te wersety kierowane do zborów w Laodicei to są wyjątkowe i typowe, gdzie się powinno głosić tylko na ewangelizacjach. Ja chcę dzisiaj, kochani, wam powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że cieszę się, że te słowa mogą być głoszone w zborach pańskich, gdzie zasiadają dzieci pańskie i słuchają Bożego Słowa. Że można tam mówić, wróćcie do domu Ojca. To mówi amen. Świadek wierny, prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Można by jednym słowem powiedzieć, to mówi Pan Jezus. I mówi tak do tego zboru, do anioła mówi, napisz tak do nich. Znam twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Pan Jezus w tym objawieniu mówi do anioła, napisz do tych ludzi, napisz do tego zboru, że on jest ani zimny, ani gorący. Że za to poniosą wielkie, ogromne konsekwencje. Bo jest napisane, my wiemy. Wypluje cię. Bo zimny, bo nie jesteś zimny, ani gorący. Bądź zimny. Jeżeli będziesz zimny, jest taka potrzeba. To jest nadzieja, że bardzo szybko przyjdziesz do domu Ojca. Ale jeżeli jesteś letni, to będziesz chodził, co będziesz czytał dalej, w szatach szarych, koloru buty pychy i będzie ci bardzo trudno wrócić do domu Ojca. Gdyż ta szata to jest nic innego jak twoje ja, moje ja. Przy obleczeniu w takie szaty, którzy nadzieję w sobie pokładają, powiedzą Panu, tak jak miasto Laodicea powiedziała, nie chcę. Dziękuję, poradzę sobie sam. I można by powiedzieć tak, no przecież te słowa to są na pewno nie do nas tu głoszone. Na pewno nie do mnie. Przecież ja byłem wczoraj w Legnicy, gdzie bracia sobie nawzajem, biskupi błogosławili. Między innymi ja mogłem korzystać z tego błogosławieństwa. I mógłbym powiedzieć, to przecież nie do mnie. Więc do kogo? Tu jest mowa też o uszach. Będę czytał dalej. O oczach i o uszach. Więc do kogo? Mowa jest o uszach. Jeżeli nie słyszymy, to nie jest do nas. Jeżeli słyszymy, to jest do nas. Obojętnie kim jesteś, bracie i siostro dzisiaj, w tych słabościach, w tym wszystkim, są różne sytuacje, które dzieją się w naszych sercach. Wczoraj bardzo mocno bracia podkreślali tam, że Pan Jezus powiedział pewnie, a gdybyś w myślach swoich coś uczynił, to już zgrzeszyłeś. Jeżeli dzisiaj ja w swoich myślach, zamiast błogosławić was, robiłem co innego, zgrzeszyłem w swoim sercu i Pan woła, wróć do domu Ojca. Ja powiem, Panie, to nie do mnie jest. Tomku, wybacz, że powiem coś o tobie. Może do Tomka powiem, to jest, tak? Ale ja wierzę, że i oby tak było. Oby jego serce było dzisiaj zimne. On to szybko zrozumie, o co chodzi. Pan Jezus mówi, idź i powiedz im. Pan Jezus, kochani, sięga daleko dalej jeszcze. Tam w pewnym momencie, przeczytam może te słowa, znam twoje uczynki, nie jesteś zimny ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z ust moich. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepi, nagi. Pan Jezus, kochani, o tym zborze mówi tak. Jeszcze raz przeczytam. Jesteś nędzny, pożałowania godzien, biedny, ślepy i nagi. Bo mówisz, nie potrzebuję nic. Bo mówisz, jestem bogaty. Ileż ludzi dzisiaj położyło nadzieję w bogactwie? Nie ma wśród nas takich? Chwała Bogu. Bo jeżeli są, to Pan Jezus woła, wróć do domu Ojca. To wspaniałe pieśń śpiewaliśmy. Barankowi cześć. Ale bracia i siostry, w tej samej pieśni śpiewamy, że to jest również lew z pokolenia Judy. Więc pamiętajmy o jednym, że nasz Pan i Zbawiciel jest Bożym barankiem, ale też jest lwem z pokolenia Judy. I o tym nie zapominajmy. Słowo Boże mówi, radzę ci, aby kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Pan Jezus mówi do anioła, napisz im, że ich złoto, które oni mają, jest nic warte. No może ma na pewno wartość. Coś można za to kupić. Ale ono jest tak dalece nieużyteczne i tak dalece nieporównywalne z tym złotem, o którym Pan Jezus mówi, że rdza i mól kiedyś przyjdzie, że to wszystko zginie. Rdza to pożre. Nie będzie miało żadnej wartości. Pan Jezus mówi, ja ci radzę. Abyś nabył złota u mnie w ogniu wypróbowanego. W ogniu wypróbowanego. Bracie i siostro, ciężko ci dzisiaj żyć? Wybaczcie mi, nie przemawia przeze mnie pycha. Nie ciężko. Ale Pan mówi o tym złocie w ogniu wypróbowanym. Widocznie ja jeszcze nie jestem tym złotem. Dlatego wypala Pan. I to boli. Pan Jezus wie, do jakiego momentu wypalać. To wypalanie nie odprowadzi ciebie od Boga. Ono się cię przybliży. Ale znoś ten ból. Aby pán Jezus kedyž nepovedal, nedotrimávaš. Aby pán Jezus kedyž nepovedal, položíš ufnož v jedným zloče. I požiavaš tome vystarči. Ja mi dnes krácam. Kváni, bo tu možná bylo celú noc mu vyšotým. Slovo Bože tu mluví v pevný momente o tých základách. O tých základách pán Jezus mluví týko v jedným vydaniu, bo tam byli základy farmaceutičné, základy, ktoré produkovali mašť na oči. Ježeli ktož z vás dzisiaj jakož mašť prikladá sobie na oči, přepísal mu to lekáš, to nie o to chodzi. Ja tu nemám nic, tego nic nie widzę v tým odstępstva od Boga. Ale pán Jezus mluví do tých ľudí tam, ale vám ja proponuji, aby ste nabili mašti innej. Oni položili celú nadeje v tej mašti a pán Jezus mluví, ja vám proponuje inno. Pán Jezus mluví o mašti tej, z ktorej kožistá uotr na křižu. Pán Jezus mluví o mašti tej, z ktorej skožistali idonci do Emaus. Pán Jezus mluví o mašti, z ktorej skožistal apostol Pavel v drodze do Damašku. On přejžal, on zobačil. I co niektórzy mówią, bo to Biblia o tym nie mówi, ale ja w to wierzę, że apostoł Paweł już nigdy tego mechanicznego wzroku takiego nie odzyskał po tym. Ale za to jego duchowy wzrok zostawił ostrzony. Bardzo mocno. On dokładnie widział wszystko. On dokładnie wiedział, co jest złe, a co dobre. A mimo wszystko powiedział to o sobie, tylko niewielkie mam poznanie. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. O jakiej gorliwości tu jest mowa, kochani? Często dzisiaj gorliwość jest w zborach przejawiana w różny sposób. W różny. I bardzo często, który to nie jest Bogu miły. Ale tu Pan Jezus mówi, bądź gorliwy w pokucie. Bądź gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościoła. Pan Jezus mówi temu, kto zwycięży. My jesteśmy już zwycięzcami, kochani, czy jeszcze nie? Jak jest w naszych sercach? Ale Pan Jezus daje obietnicę. Mimo tego, że mówi to do zboru, do którego chce wejść, a on jako król, jako pan, stoi i puka. Wiecie, wybaczcie mi. I niech mi Bóg wybaczy, ale takie dziś przyrównanie, takie mi przyszło, ja nie mówię, że w widzeniu, ja nigdy nie mówiłem o was, ja... Nie wiem, czy, ale to nie było widzenie. Ja nie mam takiego daru. Ale dziś, kiedy to rozważałem, to słowo, to tak w myślach moich mi przebrnęła pewna taka sytuacja. Oto stoi Pan Jezus, którego wszystko jest. Wszystko dla Niego i przez Niego powstało. I stoi jak ten żebrak u drzwi. I puka. A w środku siedzą magnaci i bogaci ludzie. W myślach swoich, a w rzeczywistości pożałowania godni, nadzi i bosi. I ten kontrast. Boży baranek stoi i puka. Ale Boży baranek też jest lwem z pokolenia Judy. Bracie i siostro, Niech Bóg się błogosławi. Kiedy się zapytałem, czy przechodzicie trudne chwile, po wielu oczach widziałem, że tak jakby chcieli powiedzieć tak. To wypalanie jeszcze widocznie musi trwać. Niech cię Bóg wzmacnia. Niech cię prowadzi. A któregoś dnia zasiądziesz na Jego tronie, jak On zasiadł na tronie Ojca swego. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie. Wczoraj, gdy czytaliśmy wieczorem Boże Słowo, kiedy mieliśmy się modlić, z nami też Aaron i Natan są u nas. I później już w rozmowie wspomniałem o Jobie. W różnych przekładach Job, Iob, Hiob. Ten sam człowiek, te imię jest różnie tłumaczone. I chciałbym dzisiaj znowu o nim mówić. Dlatego, że widzę, jak bardzo był to wyjątkowy człowiek. A jak bardzo ja różnię się od niego w tym, w czym on był tak wyjątkowy. Jak bardzo mi brakuje pewnej postawy. Jest tu wiele takich prawd. Zacznę czytać Księga Hioba, pierwszy rozdział. Znacie tą historię, ale spróbujmy jeszcze raz się przyjrzeć i pomyśleć o pewnych wydarzeniach, pewnych sytuacjach, które tu miały miejsce i spróbować je przenieść na siebie, na czas, w jakim żyję, na postawę, jaką mam, jaką prezentuję. Otóż czytamy tak. Był w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Ten człowiek był doskonały i prawy, i bojący się Boga, a stroniący od zła. To, co powiedziałem na początku, że był to wyjątkowy człowiek, wystarczy przeczytać ten jeden wiersz, aby dojść do wniosku, że był to wyjątkowy człowiek. Znacie kogoś takiego? Osobiście? Ja nie znam. Ja wiem, że ja taki nie jestem. I nie znam, nie chcę nikomu z was umniejszyć, ale ja nie znam człowieka takiego jak Job, który mógłby mieć takie świadectwo. Doskonały, prawy, bojący się Boga, a stroniący od zła. Tak, my jesteśmy podobni. Ale gdy będę czytał dalej, to zrozumiecie, dlaczego się odważyłem powiedzieć, że nie znam drugiego takiego. Choć my jesteśmy prawi, jesteśmy w jakiś sposób sprawiedliwi, boimy się Boga, stronimy od zła. To wszystko jest prawdą też o nas. Ale czytajmy dalej. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A jego dobytek stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów i 500 oślic. Miał też bardzo liczną służbę. Był on człowiekiem najmożniejszym wśród wszystkich ludzi wschodu. Wyjątkowy. Choćby z tego tytułu, że w okresie, w którym żył, na terenie rozległym był to najważniejszy człowiek. Najbogatszy, najmożniejszy, możny to również znaczy wpływ, władza, bogactwo. I on był na szczycie. To nie był jeden z wielu. On był na szczycie. On to wszystko posiadał. To wszystko było jego udziałem. Taki był Hiob. Jego synowie schodzili się i urządzali ucztę. Każdy w swoim domu w ustalonym dniu. Posyłali po swoje 3 siostry i zapraszali je, aby jadły i piły wraz z nimi. A gdy minęły dni uczty, Hiob posyłał i poświęcał ich. Potem wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia stosownie do ich liczby. Mówił bowiem Hiob, może. On nie wiedział o tym, że synowie coś złego zrobili. Posłuchajcie uważnie, co Hiob mawiał. Może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swoich sercach. Tak Hiob czynił zawsze. Jego synowie, jego córki na pewno nie złorzeczyli Bogu swoimi ustami głośno, że do Hioba docierała informacja: twoi synowie nie prowadzą życia takiego, jak powinni. Twoi synowie lekceważą Boga. Ale Hiob mówi, a może w swoich myślach? Może źle pomyśleli o Bogu? Może ich myśli zostały zanieczyszczone, skażone? To co Hiob czynił? Składał ofiary za nich. Zwracał się do Boga, przychodził do Boga. Panie, jeżeli takie coś miało miejsce w umyśle któregoś z moich synów, Panie, wybacz. Panie, oczyść. Wyjątkowy ojciec. Wyjątkowy ojciec. My patrzymy na nasze dzieci i też, kiedy widzimy, że popełniają błędy, rozmawiamy z nimi, ale przychodzimy do Boga i prosimy: Boże, koryguj go, prostuj, przebacz. A Hiob poszedł daleko dalej. Mówi: Panie, a może w swoich sercach, może w swoim umyśle też coś się stało. I czytamy, że to było nie jeden raz, dwa razy, trzy. Tak czynił zawsze. Taki był Hiob. Tak Hiob czynił zawsze. I teraz przechodzimy do trudniejszych wydarzeń, zdecydowanie trudniejszych. Wtedy Pan, zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich. Słuchajcie, co mówi Pan Bóg. Wtedy Pan zapytał szatana: skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu: krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Pan powiedział do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. Jak ja chciałbym, aby kiedyś mój Bóg mógł powiedzieć do diabła, do szatana: czy zwróciłeś uwagę na sługę mego Wiesława? Oto wszechmogący Bóg przed swoim przeciwnikiem chwali się, jest pewny postawy jednego człowieka. I mówi: czy zwróciłeś uwagę, kiedy przechadzałeś się po ziemi, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Jest wyjątkowy, jest szczególny, jest inny od pozostałych. Czy diable, widziałeś go? Widziałeś jego postawę? Widziałeś jego czynienie? Przypominam, najważniejszy człowiek w ówczesnym świecie na tym terenie, najbogatszy, najbardziej wpływowy, a Pan Bóg mówi: szatanie, czy zwróciłeś uwagę na mego sługę? I Pan Bóg wcale nie mówi, dlatego że jest najbogatszy, dlatego że jest najmożniejszy, dlatego że ma władzę. Czy zwróciłeś uwagę na niego? Bo nie ma nikogo mu równego. Jest to człowiek doskonały, prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. Na co Pan Bóg zwraca uwagę diabłu, mówiąc o swoim słudze Jobie? nie mówi o jego pozycji, nie mówi o jego zamożności, ale mówi o jego postawie. Ale mówi, on się boi Boga. Jest to człowiek miłujący Boga, unikający zła, stroniący od zła. I teraz jest wyjątkowe pytanie. Ja myślę, że wielu ludzi dzisiaj na ziemi się identyfikuje z tym, który zadał to pytanie poprzez myślenie takie, jakie miał ten zadający, czyli szatan, Boży przeciwnik. A szatan odpowiedział Panu, czy Hiob za darmo boi się Boga? Zwróciliście uwagę na to pytanie? Czy Hiob za darmo boi się Boga? Innymi słowy, czy Hiob nie ma interesu w tym, żeby się bać Boga, bo za to wszystko ma bogactwo, ma to, ma pozycję? Diabeł mówi do Boga, czy za darmo, Hiob, czy bezinteresownie Ciebie miłuje, czy bezinteresownie ma bojaźń przed Tobą, jest prawy, sprawiedliwy, unika zła. Czy on nie ma w tym interesu swojego? Czy jego intencją tego Hioba, Twego sługi, nie jest to, żeby mu się dobrze powodziło dalej? Czy Hiob za darmo boi się Boga? Czy ja boję się Boga dlatego, że On jest Bogiem? Że jest święty? Czy też dlatego, żeby mieć powodzenie i błogosławieństwo? Wiecie, ważne są intencje nasze. I diabeł rozwija to, odpowiada na to pytanie. Mówi, czy nie ogrodziłeś go zewsząd jego samego, jego domu i wszystkiego, co ma? Błogosławiłeś dziełom jego rąk, a jego dobytek rozmnożył się na ziemi. Ale wyciągnij tylko swoją rękę i zabierz mu to. Szatan sugeruje, twój sługa Hiob jest człowiekiem interesu. To jest biznesmen. I on to przenosi na relacje z Tobą, Boże. Taki jest Hiob. On ma za co miłować Cię, bo Ty mu dałeś wszystko, bo Ty się zatroszczyłeś. A spróbuj mu to zabrać, to wszystko, to zobaczysz, co się stanie. Ale wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij wszystkiego, co ma, a na pewno będzie Ci w twarz złorzeczył. Kochani, czy taka myśl mi przychodzi? Czy te słowa diabła są prawdziwe, czy nie? Wiemy, że w przypadku Hioba nie, ale w przypadku wielu, wielu ludzi są prawdą. Są prawdą. My jako ludzie często niestety mamy postawę handlowca. Zależności. Gdy człowiek ma powodzenie w swoim życiu, tu na ziemi, rodzina, dzieci, praca, majętność. Halleluja, chwała Panu wołamy. Halleluja, Pan jest wielki, Pan jest cudowny. A kiedy to wszystko nagle się wali i tracę to zupełnie albo w dużym stopniu, czyż nie podnoszę głowy i nie mówię, Boże, czemu mi to robisz? Boże, dlaczego mi to wszystko zabierasz? Boże, jak mogłeś? Powiem tak, uważam, że Szatan bardzo dobrze znał cielesnego człowieka. Bardzo dobrze. On wiedział, jacy są ludzie, jacy my jesteśmy. I on w ten sam sposób dokładnie potraktował też Hioba. Hiob nie jest wyjątkowy, jest człowiekiem. Jest człowiekiem i zachowa się dokładnie tak jak większość. Zabierz mu to. A zobaczysz, ile warta jest ta jego bojaźń Boża. Ile warta jest ta stronienie od zła, prawość jego. Zobaczysz, to wszystko legnie w gruzach, tak jak to, co mu zabierasz. Pytanie powstaje, które sobie zadaję i wam zadaję dzisiaj. Dlaczego kocham Boga? Bo zakładam, że kochamy Boga, że miłujemy. Dlaczego? Co powoduje, że go aż tak bardzo kocham? Na czym to buduję? Na czym to opieram? Czy dlatego, że mi błogosławi? Że mam powodzenie? Że mam przyjaciół? Czy dlatego, że jest Bogiem? Swoją łaskę mi okazał, dając się poznać. Wtedy Pan powiedział do szatana, wiecie, ja jestem pełen podziwu względem Pana Boga, jak on był pewny jednego człowieka, jaką pewność miał Pan Bóg co do Hioba swego sługi. I mówi do diabła, przekonasz się, jak prawy jest mój sługa Hiob, przekonasz się, jak bardzo mnie kocha. Przekonasz się, że to, co mówisz w przypadku Hioba, jest kłamstwem. Jest kłamstwem. On nie kocha mnie dlatego, że mu dałem to wszystko. Dlatego, że ma władzę i pieniądze, i rodzinę. Powodzenie, zdrowie. Zobaczysz. Mylisz się, diable. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy. Tylko na niego nie wyciągaj ręki. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana. Jak bardzo pewny musiał być Pan Bóg szczerości intencji Hioba, że mówi, dobrze, diable, bierz to wszystko. Zabierz mu to wszystko. Pozwalam Ci. Masz moje przyzwolenie. Cofam moją ochronę nad jego dobytkiem, nad jego postawą, nad jego pozycją. Jest to w Twojej mocy. Może nie będę czytał, znamy te wydarzenia, tylko powiem, co się wydarzyło. Pamiętacie to? Przychodzą po kolei słudzy i mówią, woły orały, oślice napadli, Sabejczycy wszystko zabrali, pozabijali, nie ma już tego. Inny przychodzi i mówi, Chaldejczycy napadli, twoje wielbłądy, nie ma twego majątku. Wszystko, co miałeś, już nie istnieje. Wszystko, co powodowało pozycję, jaką miałeś, najzamożniejszego człowieka wschodu, nie istnieje. Ty już jesteś żebrakiem, biedakiem. Ty już nie masz nic. Więcej. Przychodzi kolejny sługa, mówi, twoich 7 synów i 3 córki nie żyją. W jednej chwili wszyscy zginęli. Przyszedł wiatr i dom, w którym ucztowali, runął na nich i zginęli. Ty już naprawdę nie masz rodziny. Zostałeś sam ze swoją żoną. Kochani, ja nie umiem sobie tego wyobrazić, jak ja bym zareagował, gdybym coś takiego usłyszał. Nie mam 7 synów i 3 córek, ale 2 synów i 2 córki. Nie wyobrażam sobie tego, gdyby przyszedł ktoś i mi powiedział, wszyscy razem zginęli. Nie masz ani jednego, nie masz nic. A ktoś inny, bo ja gdzieś sobie tam pojechałem i dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, twój dom się spalił, a twój samochód złodzieje ukradli, zostałeś sam z żoną. Ja otrzymałbym taką informację jako wierzący człowiek. Nie wiem, jakbym zareagował. Ja wiem, jakbym chciał zareagować, jak powinienem zareagować. Ja mam wiedzę, ale ja nie wiem, jakbym zareagował. Dlatego tym bardziej, kiedy myślę o Hiobie, to widzę jego wyjątkowość. Widzę pewien wzorzec w tej dziedzinie, żeby dążyć do tego, żeby móc mieć taką postawę, jaką miał on. A Hiob, gdy to wszystko usłyszał, siedział i słuchał. Siedział i słuchał kolejnych złych wieści. I w końcu czytam 20 wiersz. Wtedy Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz, ogolił swoją głowę, potem upadł na ziemię i oddał pokłon. I powiedział: nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam powrócę. Pan dał, Pan też wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Jakżeż bardzo chciałbym umieć nauczyć się w sytuacjach dla mnie, w mojej ocenie, złych, tragicznych, zachować taki spokój, jaki miał Hiob. Siedział i słuchał. Kiedy już usłyszał wszystko, wszelkie zło, wstał przed Panem, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, siadł na ziemi, padł i oddał pokłon Bogu. Temu, który mu przecież, możemy tak powiedzieć, wszystko zabrał, bo pozwolił, żeby Boży przeciwnik mu zabrał. Przecież Hiob był świadomy tego, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym i że bez jego zgody nikt nie mógłby mu tego wszystkiego zabrać. I tenże Hiob pada przed Bogiem na oblicze swoje, oddaje mu pokłon i mówi: to wszystko miałem dlatego, że Pan mi to dał. A teraz Pan zdecydował i to wszystko wziął z powrotem. Niech będzie uwielbiony mój Bóg. Nie umiałbym chyba tak zrobić. Bardzo bym chciał. Ale teraz chciałbym, abyśmy spojrzeli na siebie, na drobniejsze sytuacje. Coś w moim życiu, w moich planach się nie udaje. A ja byłem przekonany, że to jest zgodne z wolą Bożą, że Pan Bóg mi to daje, Pan Bóg chce. A oto wszystko odbija się od ściany. Nie umiem nic już osiągnąć, nie mam nic. Rozlatuje się to. Cóż ja robię? Boże, dlaczego mi to wszystko? Czemu mi nie dajesz? Czemu mi zamykasz wszystkie drzwi? Boże, dlaczego? Taki jestem. I myślę, że większość z nas ludzi takimi jest. I diabeł wiedział, co mówił do Pana Boga wtedy. Spróbuj mu tylko zabrać. Czy darmo Hiob taki jest, że ciebie miłuje? Spróbuj, zabierz mu to, zobaczysz, jaki jest naprawdę. Jaki jest tam w środku, w głębi. Kochani, w chwilach najtrudniejszych okazuje się, jacy jesteśmy. O tym między innymi w Legnicy rozmawialiśmy, że w tych trudnych chwilach tej pandemii pracownicy Boży, czyli pastorzy, nie pracownicy etatowi, bo myślę, że wiemy wszyscy, że nikt z nas nie jest na etacie, ale na niwie pańskiej pracownicy, powołani do pełnienia pewnej służby, bardzo różną postawę przyjęliśmy. Okazało się w niektórych przypadkach to, co jest tam w środku, co musi zostać skorygowane. I oto Hiob mówi: Panie, ja Cię uwielbiam. Umiecie tak zrobić? Jeżeli tak, to powiem Wam szczerze, ja Wam zazdroszczę, bo ja się ciągle uczę. Ja się uczę. Tak, przeżyłem pewne sytuacje, kiedy dobry Bóg mi pomógł i byłem w stanie, kiedy mnie przekonał, że złamałem się i powiedziałem: Panie, a ja Ci dziękuję. Wręcz przez łzy. Ale tu nie czytamy, żeby Hiob płakał i przez łzy, że był zmuszony, przekonany przez kogoś, przez Boga, przez kogoś, żeby uwielbić Boga. Ale czytamy, że gdy to wszystko usłyszał, był rozżalony, bo co zrobił? Rozdarł swe szaty, ogolił swoją głowę, posypał, siadł na ziemi i oddał Bogu pokłon. Chciałbym tak umieć. A tu najdrobniejsze sytuacje, tak zwany pstryczek, bo ktoś na mnie coś tam powiedział, albo ktoś mi coś złego zrobił, albo czegoś mi nie dał, albo miałem nadzieję, praca, nie ma pracy. Samochód, nie ma samochodu. I co ja robię? I co ja robię? Wpadam w rozpacz i zamykam się. Boże, czemu mi to robisz? Żal i pretensje do Pana Boga, do braci, do sióstr, do wszystkich. Jak ja chciałbym być choć trochę podobnym do Hioba. Kochani, ale chciałbym jeszcze dalej przeczytać. I znowu pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Panem, wśród nich przyszedł też szatan, aby stanąć przed Panem. Wtedy Pan powiedział do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu: krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Pan zapytał szatana: czy zauważyłeś mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. I słuchajcie, co Pan Bóg dalej mówi. On jeszcze trwa w swojej prawości, choć Ty mnie pobudziłeś przeciw niemu, abym go niszczył bez powodu. A Pan Bóg mówi: zobacz, diable, kłamałeś na temat Hioba, sugerując, że on mnie miłuje dlatego, że ja mu daję. Zobacz, pozwoliłem ci to wszystko mu zabrać, a on nadal trwa przy mnie. A on nie powiedział złego słowa o mnie, a on mi się pokłonił. A on przyjął w cichości i pokorze. Znacie Hioba dzisiejszych czasów? Ja nie znam. Ja chcę troszeczkę podobnym do niego być. Uczę się. Hiob. Kochani, ale diabeł nie rezygnuje i mówi tak. Szatan odpowiedział Panu: skórę za skórę. Wszystko, co człowiek ma, odda za swoje życie. Tonący chwyta się brzytwy. Każdy chce żyć. Nieważne, ile ma lat, czy jest bogaty, czy jest biedny, czy ma władzę, czy jej nie ma. To jest naturalne dla człowieka. Żyć. I mówi: dobrze, Panie, wyszło na Twoim. Tak, Hiob jest wyjątkowy, ale jeszcze nie dotknęłeś jego. Ty to wszystko, co on miał, co było wokół. W porządku, Hiob jest wyjątkowy, ale teraz dotknij się jego. to zobaczysz, co zrobi. Zobaczysz, jak ci w oczy będzie złorzeczył. Usłyszysz wiązkę skierowaną do ciebie. Usłyszysz. Kochani, żeby skrócić, nie czytam, znacie to. Pan Bóg po raz kolejny mówi diable: dobrze, przekonaj się, jaki jest mój sługa. Pozwalam ci. Możesz dotknąć jego ciała, tylko życia jego nie wolno ci zabrać. On ma żyć. Możesz wszystko zrobić z jego ciałem. Ale on ma żyć. Jak bardzo Bóg był pewny Hioba. I wiecie o tym. Wrzody, choroba, smród gnijącego ciała. Żona, która go bierze i na dwór wynosi, bo nie idzie w domu wytrzymać. I żona mówi, 9 wiersz. Jeszcze trwasz w swojej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj. Żona Hioba jest tu przedstawicielem, reprezentuje całą ludzkość praktycznie, cielesność człowieka, cielesność. W takiej sytuacji nie ma sensu trwać. Nic z tego nie masz, nic za to nie masz, że kochasz Boga. Złorzecz Mu i umieraj, kończ życie. Możemy powiedzieć, Hiob w tym momencie nie ma już nic. W pewien sposób możemy powiedzieć, i nie ma żony, choć nie umarła. Ale pozbyła się go z domu. I powiedziała, umieraj. Kochani, bardzo ciekawa jest odpowiedź Hioba do żony. Zaskakująca. Odpowiedział jej, mówisz tak, jak mówią głupie kobiety. A ja dodam z Bożego Słowa dalej, gdybyśmy czytali, jak mówią też głupi mężczyźni. Nie ma Boga. Nie warto Mu służyć. Nie warto być uległym wobec Niego. Żona Hioba prezentuje tu właśnie cielesność ludzi. Mężczyzn, kobiet, postawę, jaką mamy. Postawę handlową, roszczeniową. Mówisz tak, jak mówią głupie kobiety. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Czy ktoś z was ma jeszcze wątpliwości, że dzisiaj czytam i mówię o wyjątkowym człowieku? Nie czytałem o drugim takim. W Bożym Słowie. Czytałem o Abrahamie, przyjacielu Boga, wspaniałe świadectwo Pan Bóg wydał. Wspaniałe świadectwo Pan Bóg wydał o Dawidzie. Ale jest to wyjątkowe o Hiobie. O człowieku bardzo słabo nam znanym. Ale jak bardzo bym chciał troszeczkę do niego się podobnym stać. Nauczyć się. Jak bardzo by mi to pomogło dzisiaj żyć. W zgromadzeniu, wśród braci, wśród sióstr, wśród ludzi. Umieć przyjmować, co Bóg daje. Umieć być wdzięcznym za wszystko. Dobro i to, co ja uważam za zło. Czy brat Michał, który dzielił się tym świadectwem, nie przyjął w pokorze tego, co uważał i uważamy za złe 23,5 roku. Człowiek w pełni początku życia. Odchodzi. Pamiętam, są tu chłopcy, synowie Przemka. Ja pamiętam, jak ostatnio Przemek tu dzielił się też tym świadectwem, wspominał o tym wypadku, który był. Kiedy Sylasa prawie, że nie było, tak możemy powiedzieć, wśród żywych. Pamiętacie, jak Przemek mówił, kiedy modlił się do Boga? Mówi: Panie, jeżeli Ty go weźmiesz, to ja Ci dziękuję. Jestem gotowy, ale tak bardzo bym chciał, ja parafrazuję, może niedosłownie cytuję to, co Przemek mówił, ale tak bardzo bym chciał, aby był z nami jeszcze. Ale Panie, Twoja wola niech się stanie. Ja myślę, że w tej sytuacji, przez jaką Przemek, cała rodzina przeszli, Przemek zdecydowanie bardziej w tej sytuacji okazał się podobnym do Joba niż ja. Tak bardzo chciałbym być bardziej podobnym do Hioba w mojej postawie względem Boga, w moich relacjach z Bogiem, w moich relacjach z ludźmi. Jak bardzo potrzebuję być nadal kształtowanym. Jak bardzo. I zakończę też pytaniem. Na ile pozwolę i będę współpracował z Bogiem, aby mnie zmieniał? Abym również do Hioba stawał się podobny. Na ile pozwolę i będę współpracował? Pamiętacie? Pan Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Współdziała. Czy jesteś otwarty i otwarta na współpracę z Bogiem? Amen.